To zaczynamy dzisiaj lekcję pod tytułem Próby. Błogosławieństwo czy przekleństwo? Cel, jaki mamy tej lekcji, zobaczyć, czym są próby. Dlaczego są w życiu chrześcijanina?
Czym są próby? Tak?
Dlaczego są? Oraz zdefiniować źródło pomocy. I teraz trzy rubryczki będą. Pierwsza, największa, prawie na pół kartki. I ona ma tytuł Próby, charakterystyka i rodzaje.
To w jednej, tak?
Tak.
Największa.
Pozostałe dwie rubryczki, środkowa większa troszkę, a trzecia najmniejsza. I ta środkowa to powód prób i cel. Powód i cel prób. Powód i cel prób. Powód i cel prób. A trzecia to jest źródło pomocy. Dobrze, to słuchajcie, przeczytamy sobie pierwszy rozdział i będziemy sobie analizować pomalutku ten temat. Mam nadzieję, że mnie na Skype'ie dobrze słychać. Kto będzie czytał? Proszę.
Jakub, sługa Boga i Pana, Jezusa Chrystusa, przesyła pozdrowienia 12 pokoleniom, które są w rozproszeniu. Poczytujcie to sobie za największą radość, moi bracia, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie waszej wiary wyrabia cierpliwość. Cierpliwość zaś niech dopełni swego dzieła, abyście byli doskonali i zupełni, nie mający żadnych braków. A jeśli komuś z was brakuje mądrości, niech prosi Boga, który daje wszystkim obficie i bez wypominania, a będzie mu dana. Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania. Kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej, pędzonej przez wiatr i miotanej tu i tam. Człowiek takich niech nie myśli, że coś otrzyma od Pana. Człowiek umysłu dwoistego i jest niestały we wszystkich swoich drogach. Niech ubogi brat chlubi się ze swojego wywyższenia, a bogaty ze swego poniżenia, bo przeminie jak kwiat trawy. Jak bowiem wzeszło palące słońce, wysuszyło trawę, a kwiat jej opadł i zginęło piękno jego wyglądu, tak też bogaty zmarnieje na swoich drogach. Błogosławiony człowiek, który znosi próbę, bo gdy zostanie wypróbowany, otrzyma koronę życia, którą obiecał Pan tym, którzy go miłują. Niech nikt, gdy jest kuszony, nie mówi: jestem kuszony przez Boga. Bóg bowiem nie może być kuszony do złego, ani sam nikogo nie kusi. Lecz każdy jest kuszony przez własną pożądliwość, która go pociąga i nęci. Następnie pożądliwość, gdy pocznie, rodzi grzech, a grzech, gdy będzie wykonany, rodzi śmierć. Nie błądźcie, moi umiłowani bracia. Wszelki dar dobry i wszelki dar doskonały pochodzi z góry i zstępuje od Ojca Światłości, u którego nie ma zmiany ani cienia zmienności. Ze swojej woli zrodził nas słowem prawdy, abyśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń. Tak więc, moi umiłowani bracia, niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia i nieskory do gniewu. Gniew bowiem człowieka nie wykonuje sprawiedliwości Bożej. Odrzućcie więc wszelką plugawość oraz bezmiar zła i z łagodnością przyjmijcie zaszczepione w was słowo, które może zbawić wasze dusze. Bądźcie więc wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. Jeśli bowiem ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, podobny jest do człowieka, który przygląda się w lustrze swemu naturalnemu obliczu. Bo przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim był. Lecz kto wpatruje się w doskonałe prawo wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą dzieła. Ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Jeśli ktoś wśród was sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga swego języka, lecz oszukuje swe serce, tego pobożność jest próżna. Czysta i nieskalana pobożność u Boga i Ojca polega na tym, aby przychodzić z pomocą sierotom i wdowom w ich utrapieniu i zachowywać samego siebie nieskażonym przez świat.
Okej. Okej. Więc mamy, słuchajcie, tutaj takie słowa jak próby. W drugim wersecie, zobaczcie, w 12, tak? Mamy pokusy i mamy doświadczenie, prawda? I najpierw omówimy sobie te słowa, bo to jest dość ważne, żeby zobaczyć, które są takie same, a które są inne. Więc mamy te słowo próby. Ono występuje w wersecie drugim i w wersecie 12.
To samo, tak?
Tak. I to słowo oznacza eksperyment, przeprowadzenie doświadczenia, jakąś próbę, test potwierdzające coś bądź zaprzeczające czemuś. I to może dotyczyć różnych rzeczy. W tym wypadku może również chodzić o badanie odporności człowieka na przeciwności zewnętrzne i wewnętrzne. Jak się dana osoba zachowa, kiedy jest jakaś sytuacja? Jaka jest jego odporność? Jaka jest jego postawa w danej sytuacji? Czyli sprawdza się daną osobę, jak ona się w tej sytuacji zachowa. Sytuacja jest nieprzyjazna i teraz ta osoba w jakiś sposób się zachowuje. I ta sytuacja ma sprawdzić, dać dowód na to, czy ten człowiek rzeczywiście tak się zachowuje, jak deklaruje, albo sprowokować go do zrobienia czegoś, czego on nie chce. I pytanie, on zrobi to, czy nie zrobi tego? To mniej więcej to oznacza.
Czyli eksperyment, test.
Eksperyment, próba, doświadczenie potwierdzające coś.
Lub przeczące.
Tak. Badanie odporności człowieka na przeciwności zewnętrzne i wewnętrzne. tym wypadku chodzi właśnie o to. I to jest słowo greckie peirasmos. Peirasmos. Numer 3986, jak będziecie sobie chcieli sprawdzić w słowniku, to można sobie to sprawdzić. Następne słowo, jakie mamy, zobaczcie, w trzecim wersecie jest doświadczenie wiary waszej. Doświadczenie. Doświadczenie. I to jest słowo doikimion. Doikimion. W systemie Stronga jest oznaczone numerem 1383. I te doikimion oznacza potwierdzenie czegoś w podobnym sensie. Potwierdzenie czegoś, udowodnienie czegoś. Dowód. Przeprowadzenie dowodu. Dowodu. Podobnie jak tamto.
Przeprowadzenie testu.
Tak, ale zrobienie dowodu. W matematyce to się nazywa dowód.
Stawiasz tezę i potem...
Tak, o ile tam, w tamtym wypadku chodziło o to, że jest jakaś sytuacja i teraz co się stanie? A tu udowadniamy coś. Mamy założenie i przeprowadzamy dowód. Bo tak mamy. Poczytujcie sobie za największą radość, gdy rozmaite próby przechodzicie. Czyli różne sytuacje was spotykają, tak? I teraz co wy zrobicie w tej sytuacji? Dalej pisze. Wiedząc, teraz już wiedząc, że doświadczenie, czyli test waszej wiary, czyli jest, masz wiarę, ok. Jest teza. I teraz przeprowadzamy dowód. Jak, co to jest z tą wiarą? Jak ona wygląda? Czyli dokonujemy dowodu pewnego. Doświadczenie wiary waszej, wypróbowanie, sprawdzenie, sprawia wytrwałość. Czyli przeprowadzasz test wiary. Czyli już wiesz, co testujesz. Czyli potwierdzenie czegoś, potwierdzenie wiary, udowodnienie, przeprowadzenie testu, dowiedzenie czegoś. To słowo doikimion. Dowód, test. Teraz zobaczcie, jeszcze mamy takie słowo, które jest określone w wersecie 12. Znosić próbę, przejść próbę, znieść próbę. U nas jest użyte dwa słowa. Natomiast z tego, co sprawdzałem, przejście próby. To jest słowo dokimos. Dokimos. To jest jedno słowo. I ono ma numer 1384.
To jest ten fragment. Znosi próbę, tak? Człowiek, który znosi próbę.
Przejść próbę, znieść próbę. Znieść próbę.
To samo co w 1-2?
Próba? Nie dokładnie to samo.
O tym, że człowiek. bo tu...
Znieść próbę.
Czyli przetrwać jakby, tak?
Tak, znieść próbę, przejść próbę. I to jest używane również w finansach. Zwrot. I ono oznacza przyjąć pieniądze. Zatwierdzić transakcję. Między innymi. Czyli przejść próbę, to znaczy zatwierdzić ją. Czyli, że...
Potwierdzisz, że tak, przeszedłeś.
Że przeszedłem ją. W sensie, dobrze ją przeszedłem. Zwycięsko.
Czyli jakby zapłata.
Nie, nie. To jest przyjęcie. Zaakceptowanie tego. Zatwierdzenie.
Jakby pieczątka.
Ale tego słowa również się używa w finansach na określenie dokonania rozliczenia.
Sfinalizowania
transakcji. To nie chodzi o sfinalizowanie transakcji tutaj, tylko to słowo również w tym sensie jest używane, więc proszę tutaj nie wkładać w tekst, że tu chodzi o pieniądze albo jakąś zapłatę. Tego tutaj nie ma.
Chodzi później. O zapłacie.
Tak, to jest... Tak, tu chodzi znieść próbę, czyli przejść ją w sensie zwycięstwa, sfinalizowania tego. Przeszedłem próbę.
Powiodło się.
Tak, tak. Czyli jest ona zatwierdzona, zaakceptowana. W tym sensie znieść próbę. Czyli przejść próbę. Pytania? Coś niejasne? Możecie sobie te definicje sprawdzić, bo one są do sprawdzenia w internecie. Można sobie wejść w słownik, przeczytać, sprawdzić, czy rzeczywiście mówię dobrze, czy gdzieś się mylę.
Czyli ta pierwsza próba to w pierwszym wersecie i w dwunastym, a w dwunastym to jako wypróbowany. A później, a teraz...
W dwunastym mamy...
Wypróbowany do...
Wypróbowany,
czyli
tak.
Czyli to jak w pierwszym wersecie.
Tak.
W drugim.
Próba, wypróbowany.
Tak.
Sekundeczkę jeszcze chwileczkę, żebym nie był gołosłowny. Chwileczkę. Tak, wypróbowany. To jest słowo wypróbowany.
Nie znosi,
przepraszam.
Próba,
nie znosi próba, wypróbowany. Tak, wypróbowany. 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 Dobrze, dobrze, dziękuję za uwagę,
bo tak to...
źle powiedziałem. Mhm. Wypróbowany. Wypróbowany. Wypróbowany, tak. Źle zapisałem. Wypróbowany, dobrze. Wypróbowany, doikimos. Ok.
Czyli u nas jest przetłumaczone są trzy słowa, który znosi próbę, a w Grece to jest jeden wyraz.
Nie, właśnie, nie wypróbowany. Wypróbowany to jest doikimos. A znieść próba, ta próba tutaj jest, tutaj znosi próbę, to jest to samo słowo, co w drugiej.
Dwójce.
Dokładnie to samo.
Tak, tak. A wypróbowany to jest doikimos. Poprawiłem już. Poprawiam.
A wypróbowany to gdzie jest?
W dwunastym, bo gdy zostanie wypróbowany, otrzyma koronę żywota. W dwunastym. Wypróbowany otrzyma koronę żywota.
To co jest doikimos, tak?
Tak.
No właśnie, bo też się...
Dlaczego to ustalamy? Bo kiedy będziemy czytać tekst, to ja już nie będę musiał tego tłumaczyć wam. Już nie będę musiał tego wtedy tłumaczyć, tylko będziemy czytać tekst i już będziemy rozumieli, o co chodzi.
Bo ten pierwszy tekst, który znosi próbę, to jest ten sam wyraz, co w dwójce.
Tak, tak.
A zostanie wypróbowany, to jest ten doikimos.
Tak, no.
I te wypróbowane,
wszystko jasne, bo to się w ogóle nie kleiło.
Tak,
już się
kleiło. Tak. O wiele inaczej.
No tak, tak.
Tam są
nie,
w 12
są dwa wyrazy.
Tutaj tak, to jest to samo co w drugim.
Ale Darek na początku powiedział, że to jest 2 i 12. Bo to są dwa wyrazy.
Tak, jak w 12 jest syn.
Już? Mamy teraz jeszcze jedno słowo tutaj, pokusy. I mamy je. Gdzie?
W 13 kuszony, czy to już nie będzie to samo? Kuszony, a pokusy.
No, kuszony, pokusy. Tak. Kuszony.
13-14.
I to jest słowo, które to jest, to słowo to jest greckie peirazo. Peirazo. 1384 i ono może być użyte w dobrym tego słowa znaczeniu lub złym.
1384 na pewno?
1384.
Patrim dokimos?
Peirazo, przepraszam, peirazo, nie, 3985. 3985. 39,85.
Mówisz o słowie?
Pokusy,
tej razy. 39,85. W 13 i 14 wersecie są. 39,85. I one mogą być użyte w złym znaczeniu, czyli złośliwie wystawić kogoś na próbę, sprowokować, żeby zrobił coś złego. Czyli prowokacja. Kusi się kogoś. Prowokacja. Zobaczcie, na przykład Dzieje Apostolskie 5:9.
Wtedy Piotr powiedział do niej, dlaczego się ze sobą złowiliście, aby wystawić na próbę Ducha Pańskiego?
Kusić. Kusić Ducha Pańskiego. Dlaczego oni kusili Ducha Pańskiego? Ponieważ kłamali Bogu. A Bóg doskonale wie, co oni robią. Drażnili Boga. Kusili Go. W złym tego słowa znaczeniu. I jeszcze 1 Koryntian, zobaczcie. 7:5. 1 Koryntian 7:5. Jest ich więcej, ja wybrałem tylko niektóre. 1 Koryntian 7:5.
Nie okradajcie się z tego, chyba że za obopólną zgodą na pewien czas, aby oddać się postowi i modlitwie. Potem znów się zejdźcie, żeby was szatan nie kusił z powodu waszej niepowściągliwości.
I tu zobaczcie, też jest namawianie do złego. Czyli diabeł może do czego kusić? Żeby człowiek zrealizował swoje potrzeby seksualne niezgodnie z wolą Bożą. Czyli on go prowokuje do złego. Kusi go. W złym kierunku. I jeszcze 10:9.
Też kwestia.
Tak.
I nie wystawiajmy na próbę Chrystusa, jak niektórzy z nich wystawiali i poginęli od wężów.
Izraelici wystawiali Boga na próbę i poginęli od wężów. Czyli kusili Boga. I Bóg ich ukarał. Czyli może to być w złym tego słowa znaczeniu, ale może być również w dobrym. I to samo słowo, zobaczcie, jest użyte na przykład w 2 Koryntian 13:5.
Badajcie samych siebie, czy jesteście w wierze, samych siebie doświadczajcie. Czy nie wiecie o samych sobie, że Jezus Chrystus jest w was, chyba że zostaliście odrzuceni.
Badajcie, doświadczajcie siebie. Czy trwacie w wierze? W dobrym tego słowa znaczeniu. Sprawdzajcie. Poddawajcie siebie testowi, próbie, czy trwacie w wierze. Czyli próbujcie, ale nie w złym, a w dobrym tego słowa znaczeniu. I to jest to samo słowo użyte.
To badajcie, tak?
Tak. Badajcie albo...
Doświadczajcie.
Świadczajcie. Ja zaraz sprawdzę, wiesz? Które to z tych słów jest, tylko muszę odnaleźć ten fragment i zaraz ci powiem. Koryntian 13, 5. Badajcie. Ale i te drugie, to jest doikimadzo, więc ono jest też pochodne od tych wcześniejszych słów, czyli próba. Natomiast tutaj, te pierwsze słowo. Ono jest właśnie tym sprawdzajcie. I tu jest już sprawdzajcie, tu już nie pisze kuście siebie, prawda? No czyli tak. Widzimy, że te same słowo może być w zależności od kontekstu przetłumaczone na polski. Musimy pamiętać, że niektóre słowa, mimo że tu jest użyte badajcie siebie, a tam użyte, żeby was diabeł nie kusił, to jest to samo słowo. Tylko w zależności od kontekstu ono jest przetłumaczone na polski w taki sposób, żeby było jasne z kontekstem i żeby nie budziło naszych, żeby nam bałaganu w głowie nie robiło, bo nam, Polakom, kusić kojarzy się z czymś złym. A próbować doświadczać z czymś dobrym. Ale w Grece, w zależności od sytuacji, są użyte te słowa, dokładnie to samo słowo i kontekst decyduje, czy jest to w dobrym, czy w złym tego słowa znaczeniu. W związku z tym, że w polskim języku jest tak, jak jest, ci, którzy tłumaczyli tekst, używali naprzemiennie tych słów, żeby nas to nie raziło. Ale to jest to samo słowo. Więc może być ono użyte w dobrym albo w złym sensie, czyli pokusa może być wystawieniem kogoś na próbę, żeby go sprowokować do grzechu. I wtedy my to nazywamy, Polacy, pokusą. Albo wystawić kogoś na próbę, sprawdzić jego wartość, sprawdzić jego postawę, przetestować go, czy on się do czegoś nadaje. Pracownik jest poddany testowi. Wywiadowca jakiś, żołnierz jest poddany testowi. Czy on się nadaje na żołnierza? I on przychodzi pewne sytuacje krytyczne, trudne, ale nie w sensie, żeby on poległ, tylko żeby sprawdzić, czy on się potem będzie nadawał do dużo trudniejszych sytuacji. I wtedy my to nazywamy próbą. Natomiast w Grece, w niektórych kontekstach, tak jak tu próbuję wam pokazać, jest to samo słowo użyte. Język polski jest troszeczkę inny jak grecki. Dobrze. I teraz jeszcze jest to słowo rozmaity. Rozmaite. Rozmaite próby, tak? To są próby różnorakie. Różnego rodzaju. Te słowo jest często użyte do różnokolorowy. Czyli są kolory, ale różne. Jeden taki, drugi taki. Tak samo próby. Wszystkie są próbami, ale ich specyfika jest bardzo różna.
Który to werset?
Drugi.
Więc teraz zobaczmy sobie. Kiedy już mamy przynajmniej część rzeczy omówiona, zobaczmy sobie, jakie mogą być próby.
Rozmaite.
Tak. Zobaczmy właśnie Jakuba, pierwszy rozdział, 9:11. Jakie mogą być próby?
Jeszcze raz, przepraszam.
Pierwszy
rozdział Jakuba, 9:11 werset.
Niech ubogi brat chlubi się ze swojego wywyższenia, a bogaty ze swego poniżenia, bo przeminie jak kwiat trawy. Jak bowiem wzeszło palące słońce, wysuszyło trawę, a kwiat jego opadł i zginęło piękno jego wyglądu, tak też bogaty zmarnieje na swoich drogach.
Co może być próbą?
Ubóstwo i bogactwo.
Próbą w życiu człowieka może być bogactwo i ubóstwo. Dobrze, czyli bogactwo i ubóstwo może być doświadczeniem. Zobaczmy dalej, czyli człowiek może być doświadczany, może być próbowany. W czym jeszcze może być próbowany? Zobaczmy sobie 14, 13, 14, 15. Zobaczmy.
Porządliwości mogą być próbowane.
Każdy ma swoje własne.
Co kusi? Co próbuje? Te same słowo. Kuszą. To jest te same słowo. Pożądliwości. I one do dobrego czy do złego?
Złego.
Czyli może być nasza pożądliwość naszym próbą? One nas do złego, a my co mamy zrobić?
Przeciwstawić
się. Czyli one kuszą nas własne nasze pożądliwości. Nasze własne pożądliwości. I to słowo pożądliwość to jest pragnienie, tęsknota, wielka chęć do zrobienia czegoś, co jest zakazane. Czyli to jest tęsknota naszego ciała, naszych chęci, pragnienie. To nie ktoś za nas chce tego zrobić, to my chcemy to zrobić. My mamy pragnienie zrobić to.
Ładnie to nazwane, która go pociąga i nęci.
Tak, pociąga. Czyli to słowo mówi o wyciąganiu z kryjówki. Wywabić go na zewnątrz. Chodź, wyjdź, nie chowaj się. W tym sensie. Czyli pożądliwości pociągają i nęcą. A te nęcą to w wędkarstwie, to jest przynęta. Na wędce, jak jest przynęta, to on zanęca się rybę. Rzuca się coś dla niej, żeby ona się złapała na haczyk. To w tym sensie należy patrzeć. One nęcą, łapią, żebyś ty dał się złapać. I to cały czas nasze pożądliwości to robią. Różne metody. I teraz nasza pożądliwość, tęsknota pociąga nas, wywabia nas z kryjówki, wabi nas i ona może co?
Począć.
Począć. Może począć. Jeżeli pożądliwość pocznie, czyli chwyci, załapie przynętę. Złapie przynętę. Złapie, uwięzi, już chwyci cię ma. Tak? I jeżeli już pożądliwość pocznie, rodzi. Bo te pocznie może być również używane do kobiety, która zaszła w ciążę. Poczęła. Też, w tym sensie też. Czyli to już coś się stało. Już ryba się chwyciła na haczyk, ona już jest na haczyku. Jeżeli ona już jest na haczyku, to będzie kolejna rzecz. Wyciągnięcie. W tym momencie co jest? Wykonanie. Jeżeli pożądliwość pocznie, jeżeli ty pójdziesz za pożądliwością, to kolejną rzeczą jest wykonanie tego, co pragniesz. Nie ma mocnych. Wykonasz to. Będzie wykonany, grzech, gdy będzie wykonany, tak, to co?
Rodzi śmierć.
Rodzi, to jest ziemia wydająca owoc, plon, jest plon. Czyli jeśli pójdziesz za swoją pożądliwością, to kolejną rzeczą będzie na pewno wykonanie tego, a tym, co następuje później, będzie śmierć. Przyniesie śmierć w efekcie. Czyli próbą może być pokusa do złego. Pokusa do złego. Pamiętacie Pan Jezus, jak został zanurzony przez Jana, to duch pognał go na pustynię i tam diabeł go próbował. Sprawdzał, czy Pan Jezus da się, czy się nie da. Pan Jezus się nie dał, ale to była dla niego próba, test. To próba dla niego była. Zobaczcie jeszcze, co jest, jaki jest rodzaj próby. To wszystko, zobaczcie 12 werset. Co jeszcze? Drugi jeszcze, zobaczcie. Trzeci. O, trzeci, dobrze. Trzeci.
To próba wiary?
Próba wiary. Próba wiary. W ten sposób.
Miłości też.
Też. Próba wiary, próba miłości. Dokładnie, tak. Próba miłości do Boga. Dokładnie. Czyli to są wszystko rodzaje prób. To jest wszystko test. Jesteśmy testowani. Sprawdzani na różne sposoby. Zobaczcie jeszcze kilka fragmentów. Rzymian 7 rozdział 14 do 25. Co tam Paweł mówi? To jest znany fragment, ale możemy go sobie przypomnieć. Rzymian 7 rozdział
14 do 25?
Tak.
Gdyż wiemy, że prawo jest duchowe, a ja jestem cielesny, zaprzedany grzechowi. Tego bowiem, co robię, nie pochwalam, bo nie robię tego, co chcę, ale czego nienawidzę, to robię. A jeśli robię to, czego nie chcę, zgadzam się z tym, że prawo jest dobre. Teraz więc już nie ja to robię, ale grzech, który we mnie mieszka. Gdyż wiem, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro, bo chęć jest we mnie, ale wykonać tego, co dobre, nie potrafię. Nie czynię bowiem dobra, które chcę, ale zło, którego nie chcę. To czynię. A jeśli robię to, czego nie chcę, już nie ja to robię, ale grzech, który we mnie mieszka. Odkrywam więc w sobie to prawo, że gdy chcę czynić dobro, trzyma się mnie zło. Mam bowiem upodobanie w prawie Bożym według wewnętrznego człowieka, lecz widzę inne prawo w moich członkach, walczące z prawem mego umysłu, które bierze mnie w niewolę prawa grzechu, które jest w moich członkach. Nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Dziękuję Bogu przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Tak więc ja sam umysłem służę prawu Bożemu, lecz ciałem prawu grzechu.
Co tu jest próbą? Na co Paweł narzeka?
Na ciało.
Pożądliwości ciała.
Co jest próbą?
To, że mieszkamy w ciele.
Aby żyć duchem. Umarzać duchem w sprawie ciała.
Fakt przebywania w grzesznym ciele jest próbą. Czy to jest jedna próba?
Nie, to cały czas.
Całe życie.
Całe życie.
Całe życie. Nasze życie jest próbą. Nasze całe życie to jest próba. Składająca się z wielu prób, z wielu testów. Jeden test, który się składa z wielu testów, w których testowana jest nasza wiara, a my żyjąc w grzesznym ciele, musimy toczyć ciągłą walkę. To jest próba. Czyli życie w grzesznym ciele jako jedna długa próba składająca się z wielu mniejszych też jest doświadczeniem. To jest też próba. Czyli bogactwo może być próbą i ubóstwo, tak? Stan bogactwa i ubóstwa, pokusy do złego, doświadczenie wiary, próba miłości z 12 wersetu. Przebywanie w grzesznym ciele jest próbą. Zobaczcie jeszcze 1 Jana, 2 rozdział, 16-17.
Przepraszam, jaki...
1 Jana, 2 rozdział, 16-17.
Wszystko bowiem, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia, nie pochodzi od Ojca, ale od świata. A świat przemija wraz ze swoją pożądliwością, ale kto wypełnia wolę Boga, trwa na wieki.
Zobaczcie, to się wiąże z tym, co czytaliśmy. To jest właśnie próba. Pożądliwości, pragnienie złego, a próba polega na tym, że ty czynisz wolę Bożą. Z jednej strony jest pragnienie do złego, ale ty, przechodząc próbę, czynisz wolę Bożą. Drugi Tesaloniczan, 3 rozdział, 6-11. To jest ciekawy fragment. Chciałbym, żebyśmy go przeczytali i żebyśmy zobaczyli, co tu jest wystawione na próbę.
Drugi Tesaloniczan.
Tak, 3 rozdział, 2 Tesaloniczan, 3 rozdział. Tesaloniczan, 3 rozdział, 6-11. Znany fragment, ale chciałbym, żebyśmy go przeczytali pod tym, jak gdyby, kątem.
Nakazujemy wam, bracia, w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, który postępuje nieporządnie, a nie według przekazanych nauk, które otrzymał od nas. Sami bowiem wiecie, jak należy nas naśladować, ponieważ nie żyliśmy wśród was nieporządnie, ani u nikogo nie jedliśmy chleba za darmo, ale pracowaliśmy w trudzie i zmęczeniu we dnie i w nocy, aby dla nikogo z was nie być ciężarem. Nie jakobyśmy nie mieli do tego prawa, lecz żeby dać wam samych siebie za przykład do naśladowania. Gdy bowiem byliśmy u was, to nakazaliśmy wam, kto nie chce pracować, niech też nie je. Bo słyszymy, że niektórzy wśród was postąpili nieporządnie, wcale nie pracują, lecz zajmują się niepotrzebnymi rzeczami.
Ja jeszcze tylko przypomnę, że list do Tesaloniczan drugi mówi o oczekiwaniu na Pana. Że Pan przyjdzie, niech was nikt nie oszukuje, czy jakiś list jakoby przez nas napisany, bo jeszcze nie przyszedł dzień Pański i czekajcie cały czas na Pana. Teraz problem polegał na tym, że niektórzy wzięli to zbyt dosłownie. I oni czekali na Pana tak, że zostawili robotę, zostawili troskę o... A co zaczęli robić?
Czekać na Pana.
Zajmować się niepotrzebnymi rzeczami.
Tak, i co jeszcze?
Postępować na porządku.
Nie pracować.
Nie pracować. Czyli jeżeli nie pracujesz, a chcesz jeść, to co robisz?
No to jesteś ciężarem.
Wykorzystujesz innych. Mhm. Jesteś ciężarem dla innych, którzy pracują. Więc co tutaj jest próbą?
Zaufanie.
No.
Znajomy słowa dusza.
Gdzie ten osobnik, ten brat poległ? Gdzie on poległ? W którym wierzę, miejscu?
No nie pracował.
Lenistwo, ale czym je przykrył?
Oczekiwanie.
Duchowością. Ja czekam na Pana. Dlatego nie pracuję, a nie pracuję, bo nie pracuję. Ja czekam na Pana.
Czyli ufam, że rychło przyjdzie.
Czyli on nie przeszedł próby. Próbą było to, żeby właściwie czekać na Pana. Tak jak Paweł nakazywał, a nie tak jak ty sobie wymyśliłeś. Czyli próbą jest właściwe oczekiwanie na Pana. Jeżeli my oczekujemy Pana, to musimy to robić we właściwy sposób. Czyli to, jak żyjemy na co dzień, jak każdy dzień spędzamy, czy jesteśmy ciężarem dla innych, czy nie, to też jest naszą próbą. Jak my mamy staranie o każdy dzień. Czyli to też jest próba. Czy my naszych grzechów nie przykrywamy duchowością, żeby je usprawiedliwić?
Czyli nasza postawa.
Tak, nasza codzienna postawa. Żebyśmy niewłaściwej postawy nie próbowali usprawiedliwiać. To też jest próba. Żebyśmy właściwie podchodzili do każdych takich bardzo prozaicznych, codziennych czynności we właściwy sposób. Czyli popatrzcie, nie tylko jakieś wielkie rzeczy, przechodzenie, nie wiem, jakichś prześladowań, siedzenia w więzieniu, nie. To są codzienne, zwykłe, byśmy powiedzieli, malutkie rzeczy, w których możemy przejść zwycięsko albo polec. I to często wynika z niezrozumienia, albo inaczej, ze złego zrozumienia, bo nikt nie powie, że nie rozumie. Wszyscy wszystko dobrze rozumieją, tylko problem, że nie zawsze to jak gdyby się przekłada na właściwą postawę. Czyli właściwa postawa na każdy dzień. Ale jeszcze jest jedna próba, słuchajcie. Zobaczcie 1 Piotra, 2 rozdział. Też znane fragmenty. 18 do 21 wersetu.
Słudzy, z całą bojaźnią bądźcie poddani Panom, nie tylko dobrym i łagodnym, ale też przykrym. To bowiem podoba się Bogu, jeśli ktoś znosi smutki ze względu na sumienie wobec Boga, cierpiąc niewinnie. Bo cóż to za chwała, jeśli grzesząc cierpliwie znosicie, choćby was i pięściami bito. Lecz jeśli dobrze czynicie i znosicie cierpienia, to podoba się Bogu. Do tego bowiem jesteście powołani, bo i Chrystus cierpiał za nas, zostawiając nam przykład, abyście szli w Jego ślady.
Co jest tu próbą?
Poddanie władzy i prześladowanie.
Prześladowanie z jakiego powodu?
Posłuszeństwa
Bogu. Czyli jeśli jesteś posłuszny Bogu i przechodzisz prześladowania, to też jest próba, jak ty się zachowasz w tej sytuacji.
Cierpienie niewinne.
Tak. Zobaczcie, jest ten sam list.
Czyli czwarty... jest próbą? Poddanie?
Zaraz zdefiniujemy. 4 rozdział, zobaczcie, 12-13 werset. I 14. I 15. To będzie dla tych, co...
Jeszcze raz.
4 rozdział.
12-15.
Umiłowanie, nie dziwcie się temu ogniowi, który na was przychodzi, aby was doświadczyć, jakby was coś niezwykłego spotkało. lecz radujcie się z tego, że jesteście uczestnikami cierpień Chrystusa, abyście i podczas objawienia Jego chwały cieszyli się i weselili. Jeśli was znieważają z powodu imienia Chrystusa, błogosławieni jesteście, gdyż Duch Chwały, Duch Boży spoczywa na was, który przez nich jest bluźniony, ale przez was jest uwielbiony. Nikt z was niech nie cierpi jednak jako morderca, albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako człowiek, który się wtrąca do cudzych spraw. Lecz jeśli cierpi jako chrześcijanin, niech się nie wstydzi, niech raczej chwali Boga z tego powodu.
Tu jest, próbuję was, peirasmos. Czyli próby. Pokusy. Peirasmos. Próby, pokusy, czyli próby i pokusy to jest słowo pochodne. Zobaczcie. I teraz co tu jest próbą? Z jakiego powodu cierpicie?
Wiary.
Z powodu imienia Chrystusa. Nie z powodu tego, że jest mordercą, złodziejem, bo jeżeli z tego powodu cierpi, to żadna chluba. To cierpi z powodu swoich grzechów. Jeżeli ktoś źle coś zrobił i spotyka go doświadczenie, prześladowanie, to jest sam sobie winien i niech Boga w to nie miesza. Przykład, nie wiem, chrześcijanin ukradł i dostał się do więzienia i tam go pobili. Jeżeli on powie, że cierpi dla Chrystusa, zgodzicie się z tym? To, że jest chrześcijaninem, jeszcze nie znaczy, że jak go pobili w więzieniu, bo trafił tam za kradzież i jeszcze nie dość tego wdał się w jakąś sprzeczkę z innym więźniem i dostał w nos i wylądował w szpitalu, to jest to z powodu Chrystusa, bo nie jest. Ale jeśli okazał się wierny i trafił do więzienia za wiarę, za posłuszeństwo Bogu, to jest cierpienie z powodu Chrystusa. Więc to jest bardzo ważne, że z powodu dobrych uczynków też można przechodzić próby? Czy dobre uczynki mogą być źródłem prób, sprawdzania nas, jak się zachowamy? Czy będziemy chcieli sobie ulżyć, idąc na przełaj? Czy będziemy cierpieć, ale będziemy szli wytyczoną przez Słowo Boże drogą? To jest to próba?
Tak, jest.
Jest to próba. Dobrze, więc próby mogą być różne. I mogą być co? Podsumujmy sobie. Co jest największą próbą?
Największa? Całe nasze życie.
Całe nasze życie. To jest największa próba. I teraz popatrzcie sobie. 12 werset. Jak myślicie, o jakiej próbie mówi 12 werset? O jakiej próbie?
Całego naszego.
Czy wytrwanie w jednej próbie, nie wiem, w jakimś jednym pokuszeniu może dać koronę żywota?
Nie.
Nie, bo możesz polegnąć w innych i w końcu odpaść od wiary. Więc o czym tu jest mowa, zobaczcie.
Wytrwanie do końca.
Czyli ta próba, ta, który znosi próbę, gdy zostanie wypróbowany, on znosi próbę, póki żyje w tym ciele. Cały czas znosi próbę. I to jest próba jego życia. I ona, jak mówiliśmy, składa się z różnych sytuacji, w których jego wiara jest wypróbowana, kuszona w inny sposób, byśmy powiedzieli. Tak? I teraz on ma przejść to życie w wierze, tak? Bo gdy wytrwa w wierze i posłuszeństwie do końca, wypróbowany, to znaczy zatwierdzone, rozliczone. Czyli dalej już nie ma próby, bo koniec transakcji. Tak? Czyli już dalej nic nie ma. Czyli koniec życia jest finisz. Tak jak Paweł w drugim do Tymoteusza mówi. Odłożona mi jest korona żywota, biegu dokonałem, on już koniec. On przeszedł próbę. W tym sensie tutaj możemy Pawła umieścić w tym wersecie. I teraz otrzyma koronę życia, którą Pan obiecał tym,
którzy go miłują.
Przeżycie życia tego naszego tutaj. I wytrwanie w wierze, czego jest dowodem?
Miłości, czy miłujemy Pana, czy nie?
Dokładnie. Bo my możemy deklarować się z miłością do Boga wiele razy. Problem polega na tym, żebyśmy widzieli miłość do Boga w taki sposób, w jaki przedstawia ją Jakub. I nie tylko Jakub, bo Paweł i Piotr też w ten sam sposób to przedstawia. Zaraz sobie o tym powiemy.
I Jan.
I Jan, którego rozważaliśmy, tak? Czyli miłość do Boga jest widoczna według Jakuba w posłuszeństwie, w czynie. Wiara jest widoczna w czynie. To jest przechodzenie zwycięskie prób. Pozostawanie w wierze. Tak. Nie mówimy tutaj, że ktoś uległ, tak? To jest inny temat i jego też poruszaliśmy. Natomiast generalnie chodzi o to, żeby przejść próbę życia, zachować wiarę i posłuszeństwo Bogu, a nie przejść to życie jakkolwiek, mówiąc, że się wierzy. Bo dalej mamy napisane, że wiara bez uczynków jest martwa sama w sobie. Sama w sobie jest martwa. Więc rodzaje prób są różne. Mogą dotyczyć czego? Każdej dziedziny naszego życia. Zewnętrznego, jak i wewnętrznego. Naszych złych pragnień, pracy, domu, rodziny, wszystkiego dosłownie. Każda dziedzina życia jest poddana próbie. Każda. Próby mogą być małe i duże. W małych rzeczach, codziennych, prozaicznych i w wielkich. Co ciekawe, te spektakularne są bardziej widoczne, jak czytamy, jak możemy sobie wejść na stronę, Rafał czasami podsyła informacje o braciach i siostrach, którzy siedzą w więzieniu, tak? Głos prześladowanych chrześcijan. Bardzo spektakularne próby wiary. Ale też pamiętajmy, że jak oni są tam w więzieniu, to najmniejsze rzeczy są narażone na próbę. Najmniejsze kwestie. Tam też ciało jest narażone na próbę. My widzimy tylko pewien aspekt. Natomiast ci wierzący też tam są poddani ich grzesznym pragnieniom, ulżenia sobie w cierpieniu. Próby są naprawdę przeróżne, słuchajcie. Ale rozumiecie, o co mi chodzi. Że nie trzeba trafić do więzienia, żeby zobaczyć, jak człowiek jest słaby w wierze. Kiedy przychodzi jakaś mała rzecz, a my wykładamy się na wejściu. Więc lepiej, żebyśmy do tego więzienia nie trafiali. Jak my sobie z tym nie potrafimy poradzić. Także to też jest bardzo ważne, żebyśmy nie patrzyli na takie rzeczy, ale dostrzegali rzeczy, które się zdarzają w naszym życiu. Żebyśmy umieli dostrzegać próby, które mamy i skupić się na nich, żeby okazać swoją miłość do Boga. I nie mówić, co by było, gdyby było. To też jest bardzo ważne, żebyśmy umieli je widzieć, te próby, i żebyśmy ich nie postrzegali jako złośliwości losu, jak to niektórzy próbują robić, nie? Czyli próby są przeróżne, jesteśmy kuszeni przez własne pożądliwości, mamy się im przeciwstawić, żeby grzech nie począł. Ubóstwo z przyczyn lenistwa może być doświadczeniem, ubóstwo z przyczyn niezależnych też może być doświadczeniem, bogactwo może być doświadczeniem, cierpienie z powodu wiary może być doświadczeniem. Teraz sobie powiedzmy jeszcze dokładniej o powodzie i celu prób. Trzeci werset co mówi?
Doświadczenie waszej wiary.
Doświadczenie, próba wiary naszej, tak? Takie sytuacje, które się zdarzają, co wyrabiają?
Cierpliwość.
Im dłuższa próba, tym większe wyrabianie cierpliwości. Tym bardziej człowiek uczy się cierpliwości. Nie każdy może uczyć się cierpliwości na dłuższą metę. Niektórzy potrzebują kawałku, bo by nie wytrzymali, ale są i tacy, którzy mają próby bardzo długie. I przez nie uczą się cierpliwości. Czyli co jest potrzebne w życiu chrześcijanina?
Cierpliwość.
Cierpliwość. Nie pośpiech, a cierpliwość. To jest cnota. Cecha, którą musimy mieć. A żeby ją mieć, to co musimy co musi się zdarzyć? Próby. Żebyśmy nauczyli się być cierpliwi. Czyli inaczej cierpliwości, jak przez próby, nie da się nauczyć. Chcesz być cierpliwy? Nie da się inaczej.
Modlisz się o cierpliwość, Bóg będzie doświadczał.
Tak, dokładnie. Więc patrz, o co się modlisz. Patrz, o co prosisz. A co robi cierpliwość? Jeżeli człowiek już dochodzi do tej cierpliwości, co ona robi? Ona jest czym?
Dopełnia
dzieła. Dzieło pewne wykonuje. Jakie?
Doskonałość.
Aby ktoś był pełnym, zupełnym, nie mającym braków, takim kompletnym. To słowo oznacza kompletny, skompletowany, czyli bez braków. A czym to jest ta zupełność, kompletność, to sobie przeczytajmy kilka fragmentów, żeby ją sobie zdefiniować. Rzymian 5, rozdział 1-5. Piąty rozdział 1-5.
Będąc więc usprawiedliwieni przez wiarę, mamy pokój z Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też otrzymaliśmy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Boga. A nie tylko to, ale chlubimy się też uciskami, wiedząc, że ucisk wyrabia cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieje. A nadzieja nie przynosi wstydu, ponieważ miłość Boga jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany.
Czy? Doświadczenie, nadzieja, cierpliwość. Wytrwanie w wierze. Czyli co możemy powiedzieć o tym fragmencie? Co to znaczy bez braku, doskonały?
Gotowy.
Do czego gotowy?
Do przyjścia Pana.
Do spotkania.
Dobrze. Do czego jeszcze jest gotowy? Trzeci werset.
Że wiara będzie doświadczona.
Drugi werset. Czym się chlubimy?
Nadzieją
chwały Boga. Łatwo się tym chlubić? Że jesteśmy zbawieni, będziemy z Panem? Ciężko jest się cieszyć z tego? Czy łatwo? Dobra, to czytamy dalej. Czym jeszcze mamy się chlubić?
Uciskami.
Tak samo łatwo?
Nie.
No. Troszkę.
Więc jeżeli ktoś chce być doskonały i nienaganny, to chlubi się nie tylko tym, nie tylko z tego się cieszy, że będzie z Panem, ale również z tego, że może tu przychodzić doświadczenie. On zaczyna rozumieć, jaki to ma cel i sens. Ktoś, kto tego nie rozumie, będzie się cieszył ze spotkania z Panem i psioczył na to, że mu tu źle. Bo on nie rozumie tego. Nie ma mądrości. On nie jest doskonały. On nie potrafi sobie z tym dać rady. Ale często, jeśli przyjął złą doktrynę, złą naukę, że to jest grzech, przekleństwo, to on będzie w tym drążył. Szedł w tą stronę. I jego niezadowolenie będzie wynikało ze złego pojmowania Słowa Bożego. Tak jak tutaj mamy. Nie błądźcie. Nie błądźcie. Więc Paweł mówi o chlubieniu się nie tylko z chwały Boga, ale również ucisków, wiedząc, mając poznanie, zrozumienie, że ucisk wyrabia cierpliwość, cierpliwość doświadczenie, nadzieję, a nadzieja nie przynosi wstydu, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych. To wiedza, to jest zrozumienie, że to nie jest przekleństwo. Doświadczenia wiary, próby, jakim jesteśmy poddawani, nie są przekleństwem, a błogosławieństwem, bo prowadzą do naszego czego?
Doskonałości,
do wzrostu duchowego, do dojrzałości chrześcijańskiej. Do rozeznania, co mnie w życiu spotyka i właściwego podejścia do tych wszystkich rzeczy. Zobaczcie kolejny fragment. 1 Piotra, pierwszy rozdział. 1 Piotra, pierwszy rozdział. Tam jest cały fragment, ale nie będziemy go czytać. 6-7 werset.
Z tego się radujecie, choć teraz na krótko, jeśli trzeba, zasmuceni jesteście z powodu rozmaitych prób, aby doświadczenie waszej wiary, o wiele cenniejszej od zniszczalnego złota, które jednak próbuje się w ogniu, okazało się ku chwale, czci i sławie przy objawieniu Jezusa Chrystusa.
O czym Piotr tutaj mówi? Rozmaite próby, peirasmos.
Które teraz ciężko jest znosić, ale...
Próby albo pokusy. Tak samo. Te same źródło. Czyli... Co Piotr mówi? Na krótko zasmuceni różnymi doświadczeniami. Teraz co jest ważne, to w końcu chlubić się, radować czy smucić. Kiedyś popełniłem taki artykuł, smutek w życiu chrześcijanina. Jak chcecie, możecie sobie wejść na Tikwę i przeczytać. Chodzi o to, że kiedy przychodzi doświadczenie, w skrócie wam mówię, to trudno jest zrobić sobie banana tak zwanego na buzi, prawda? Bo się nie da. Więc chodzi o to, żeby się nie dręczyć tym, ale mieć wewnętrzną radość z tego, że jestem na próbie u Pana, że mogę sprawdzić, jak wygląda moje zaangażowanie, jak wygląda moja miłość do Pana, jak wygląda moja wiara. Bo Bóg wie, jak wygląda. Bóg nie potrzebuje tego wszystkiego. Bóg wie wszystko. Tylko często jest tak, że my musimy być zweryfikowani z naszymi deklaracjami i pojęciu o sobie, bo zawsze mamy o sobie zdanie bardzo wygórowane. Bez względu na to, czy nie jesteśmy chrześcijanami, czy nimi jesteśmy. Czy jesteśmy ludźmi ze świata, czy jesteśmy ludźmi wierzącymi. Zawsze mamy o sobie wysokie mniemanie, w taki czy inny sposób. I czasami potrzeba weryfikacji, żebyśmy zobaczyli faktycznie, jak wygląda nasz stan duchowy. Więc z tego powinniśmy się cieszyć, że Bóg nas nie zostawia, nie trzyma nas w błędzie, ale testuje nas, żebyśmy zobaczyli, na czym to polega. Więc z jednej strony te próby będą ciężkie, często będziemy płakać w czasie tych prób, ale nie możemy rozpaczać, bo musimy wiedzieć, po co one są. Że to nie jest tak, że Bóg nas zostawił samym sobie. Więc Piotr nie mówi o rozpaczy, że próby są wynikiem, że Bóg zostawił czy coś, tylko tłumaczy. To jest jak złoto w ogniu wypróbowane. Ogień. Więc zasmuceni, bo jest ciężko, ale z drugiej strony radośni, bo Pan nas próbuje. Pan dozwala na pewne rzeczy nawet. Pan zostawił nas w tych ciałach, a nie uwolnił od tych ciał. Nie mógł od razu? Właśnie nie. Skoro zdecydował tak, to tak jest. Zobaczcie kolejny fragment. Drugi Tymoteusza, drugi rozdział, drugi rozdział, 11-12.
Wiarygodne są słowa. Jeśli bowiem z Nim umarliśmy, z Nim też będziemy żyć. Jeśli cierpimy, z Nim też będziemy królować. Jeśli się Go wyprzemy, i On się nas wyprze.
Co tu jest, próbą?
O czym mówię? Jeśli cierpimy, z Nim będziemy królować.
Tak.
Z przykazaniami.
Musimy okazać się wierni.
Tak, posłuszni.
Nie wyprzeć się. Mhm.
A wyprzeć się Pana Jezusa można na różne sposoby. Niekoniecznie tak o, tylko jednoznacznie. Panie Jezu, nie znam Cię. Nie. Możemy się... Piotr się wyparł Pana Jezusa? Jeżeli ulegniemy pokusie i pójdziemy swoją drogą, to jesteśmy z Panem Jezusem? Przyznajemy się do Niego swoją postawą, czy nie? Słowami owszem, ale postawą nie. Zobaczcie, kolejny fragment, jeszcze jeden, ostatni. Drugi Piotra, pierwszy rozdział, 10-11. To jest cały fragment taki bardzo ważny, jak żyć w pobożności, ale ja bym chciał pierwszy Piotra, drugi rozdział. Drugi Piotra, pierwszy rozdział, 10-11.
Drugi rozdział.
Tak.
Pierwszy rozdział.
Drugi Piotra, pierwszy.
A, drugi list. Nie myślę, co się tu
brakuje. Drugi Piotra, pierwszy rozdział, ja mam źle. Wszystko dobrze mam napisane. Dobrze?
To jak?
Drugi Piotra, pierwszy rozdział, 10-11.
Dlatego, bracia, tym bardziej starajcie się umocnić wasze powołanie i wybranie. To bowiem czyniąc, nigdy się nie potkniecie. W ten sposób hojnie będzie wam dane wejście do wiecznego królestwa naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
Pierwszy, wcześniejszy fragment to jest też taki łańcuszek wymienionych rzeczy, które należy robić. Nie, że ktoś za nas zrobi, a my mamy je robić. I podsumowanie jest takie, że starajcie się umocnić wasze
powołanie
przez posłuszeństwo Bogu, co robimy?
Umacniamy nasze powołanie.
I wybranie.
Tak.
Bóg nas powołał i wybrał nas, ale my mamy to umocnić, potwierdzić. To, że myśmy uwierzyli i Bóg nas na podstawie tego wybrał, to jeszcze nie znaczy, że my mamy nic nie robić. Czyli mamy wiarę, otrzymaliśmy wszystko i teraz mamy to umocnić, żyjąc w posłuszeństwie. I co wtedy? 11 werset.
Spokojnie będzie wam dane wejście do wiecznego królestwa naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
Tak? Mhm. Fajnie jest tutaj napisane. Hojnie będzie wam dane wejście. Hojnie. Mhm. Bogato. Będzie wam dane wejście. Bez przeszkód. No i teraz przeczytajmy Jakuba 1:12.
Błogosławiony człowiek, który znosi próbę, bo gdy zostanie wypróbowany, otrzyma koronę życia, którą obiecał Pan tym, którzy Go miłują.
Myślicie, że Jakub mówi o tym samym, co Piotr, czy troszkę innym, czy tylko słów innych używa? Jak wam się wydaje? Popatrzcie na te dwa fragmenty.
Słów na pewno innych.
Tak, słów innych. Ale czy mówi o tym samym, jak wam się wydaje?
Tak.
Dlaczego?
Wejście do wiecznego królestwa naszego Pana i Zbawiciela będzie nam dane.
Kiedy?
Na końcu życia.
A Piotr co mówi?
Że gdy wypróbowany będzie.
Piotr mówi, umocnijcie i utwierdźcie wasze powołanie i wybranie. Wtedy będziecie mieli szeroko otwarte, bogate, hojne wejście. Inny przykład mówi, szeroko otwarte drzwi. Hojne, bogate wejście, tak? Do królestwa. Poprzez wytrwanie w posłuszeństwie. Wytrwanie w wierze równa się co? Pytam was teraz. Wytrwanie w wierze, czym się równa? Co to oznacza wytrwać w wierze?
Przechodzić próbę przez całe życie.
Wytrwać w wierze to znaczy wytrwać w posłuszeństwie.
Zachować samego siebie nieskażonym przez siebie.
Innymi słowy. Chodzi o to, żebyśmy zobaczyli, czym jest wytrwanie w wierze.
W właściwej postawie.
Tak. Tak. I czym to jest jeszcze innymi słowami? Czyli jaki jest powód prób? Dlaczego próby przychodzą?
Aby nasza wiara była wypróbowana.
Tak.
Aby zobaczyć, czy jesteśmy posłuszni.
Tak, żeby przetestować nasze wyznanie.
Aby dać nam hojnie wejście do królestwa.
Aby dać nam hojnie wejście do królestwa, żebyśmy co byli?
Byśmy byli doskonali. Też.
Doskonali. Czyli żebyśmy byli dojrzali, żebyśmy rozumieli, jak mamy żyć, jak mamy postępować, bo nauk jest dużo. Dużo różnych poglądów i często jest tak, że ktoś coś twierdzi, że należy tak robić, ty robisz i zamiast lepiej jest gorzej. Zamiast lepiej jest gorzej. I w życiu ci się nie układa i nie wiesz dlaczego. Dlaczego? No właśnie dlatego, że nie rozumiesz, jak należy postępować. Nie przechodzisz właściwie prób, źle stosujesz i zamiast lepiej jest gorzej w twoim życiu. Ok, czyli cierpliwość dopełnia dzieła, cel i powód prób, aby być doskonałym, nienagannym, bez braków, żeby nie było przeszkód do wejścia do królestwa, żebyśmy mieli zawsze otwarte wejście, bogate, hojne, żebyśmy zawsze byli gotowi. Zobaczcie, 12 werset mówi o czym? O wieńcu. Ten Stefanos to jest korona, wieniec. Nagroda dla zwycięzcy. I ono jest w wielu miejscach użyte. Między innymi zobaczcie w Kolosan 3:4. Paweł tam pisze. W Kolosan 3:4 zobaczcie. Tam też jest to słowo. Kolosan 3:4.
Lecz gdy się Chrystus nasze życie ukaże, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale.
Co tam jest? Chwała. Wtedy ukażecie się w chwale. Weźmie wieniec. Ktoś, kto weźmie wieniec, będzie z Chrystusem. Zgadza się? Zobaczcie dalej. Objawienie 2:10.
Nic się nie bój tego, co masz cierpieć. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli doświadczeni i będziecie znosić ucisk przez 10 dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę życia.
Będziesz znosić ucisk. I co masz zrobić?
Bądź wierny.
Bądź wierny. Będzie próba, będzie ucisk, ale masz w tym ucisku nie ulec, a okazać się wiernym. Pamiętacie, jakie było zagrożenie adresatów listu do Hebrajczyków?
Żeby mogą wrócić do tego, co było.
Dokładnie. Mogą przestać trwać w wierze, nie okazać się wierni, wrócić do tego, co widzialne i przegrać wszystko. To było zagrożenie. A dlaczego to zagrożenie było? Pamiętacie, dlaczego było zagrożenie? Kto studiował, to powinien pamiętać. Co ich spotykało za wiarę w Jezusa od Żydów? Prześladowania. Oni mieli dość prześladowań. Chcieli już skończyć te problemy i woleli wrócić i mieć święty spokój przysłowiowy, niż przechodzić prześladowanie. I dlatego Paweł mówi: wspomnijcie na dni pierwsze. Nie rezygnujcie. Podnieście omdlałe kolana. Nie dajcie się, nie rezygnujcie. Bo było takie niebezpieczeństwo.
Gdyby Paweł temu uległ, to miałby od Żydów spokój.
Tak, mówi, jeśli ja jeszcze obrzezanie głoszę, to o co chodzi? Dlaczego cierpię? Zobaczcie właśnie ten fragment, o którym Rafał wspomina. 2 Tymoteusza, 4 rozdział 7-8. O Pawle.
7-8?
Tak. Co tam jest?
Dobrą walkę stoczyłem, tak. Bieg ukończyłem, wiarę zachowałem. Odtąd odłożona jest dla mnie korona sprawiedliwości, którą mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali Jego przyjście.
Co umiłowali?
Jego przyjście.
Paweł umiłował przyjście Pana?
Tak.
Jak to było widać? Całe jego życie pokazywało, że on umiłował przyjście Pana. Dlaczego? Bo czym dla niego się wiązało przyjście Pana? Z nagrodą. On chciał nagrodę, a nie sąd. Hebrajczyków mówi, każdemu jest raz umrzeć, a potem sąd. Lecz Chrystus, raz ofiarowany, żeby gładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się ku zbawieniu tym, którzy na niego czekają. Tak? Może niedokładnie powiedziałem, ale mniej więcej. I Paweł, przez to, że umiłował przyjście Pana, okazał się wiernym. On trwał w wierności, bo dla niego przyjście Pana i spotkanie z Panem było tak realne, że on wytrwał we wszystkich doświadczeniach do końca. I dlatego mówi, Jakub mówi tym, którzy go miłują, a Paweł mówi o sobie tym wszystkim, którzy umiłowali jego przyjście. Bo jeżeli miłujesz Pana, to pragniesz jego przyjścia. Jedno bez drugiego nie może funkcjonować. Grzesznicy nie chcą przyjścia i odwlekają dzień, sąd ostateczny na nieskończoność, tak? Leżącą ósemkę. Im dalej, tym lepiej. Natomiast my, jako ludzie, którzy twierdzimy, że jesteśmy w wierze, czekamy na Pana i choćby dziś. Tak? My się nie boimy, my czekamy. Okej. I jeszcze jeden fragment bardzo znany. 1 Koryntian 9 rozdział 24-27. 1 Koryntian 9 rozdział 24-27.
Czy nie wiecie, że ci, którzy biegną w wyścigu, wszyscy w trakcie biegną, lecz tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak, biegnijcie, abyście ją otrzymali. Każdy, kto staje do zapasów, powściąga się we wszystkim. Oni, aby zdobyć koronę zniszczalną, my zaś niezniszczalną. Ja więc tak biegnę, nie jakby na oślep, tak walczę, nie jakbym uderzał w powietrze, lecz poskramiam swoje ciało i biorę w niewolę, abym przypadkiem, głosząc innym, sam nie został odrzucony.
Bardzo bogaty w treść fragment. Paweł przyrównuje trwanie w wierze, przechodzenie prób do czego?
Do
sportu, do zmagań sportowych, do biegu, do zapasów, do boksu, tak? Że musi to być zaangażowanie w 100%. Bo wygrywa tylko ten, kto da z siebie wszystko. Tylko ten wygra. I dlatego Paweł mówi, więc ja w przenośni biegnę nie tak jakby na oślep, tak walczę, nie jakbym uderzał w powietrze. Ale co? Poskramiam swoje ciało, biorę w niewolę, aby przypadkiem, głosząc innym, sam nie został odrzucony. Pamiętamy, co Paweł pisał w liście do Rzymian. że to jest ciągła walka. I Paweł tutaj pisze, że to jest ciągła walka, więc to jest próba. Nasze życie w grzesznym ciele jest próbą wiary, którą przechodzimy do momentu śmierci. Tutaj na tej ziemi. Śmierci, czyli oddzielenia ciała od duszy. Czyli kto wytrwa w próbie, weźmie wieniec żywota. Komu on jest obiecany?
Tym, którzy miłują Pana.
Czyli wytrwanie w próbie równa się?
Miłość do Boga.
Miłość do Boga równa się?
Wytrwanie w próbie.
To, czy miłujesz Boga, okaże się na koniec. Kogo bardziej miłowałeś? Siebie czy Boga? Czyli cel i powód prób. Jaki jest cel? Aby, Rafał już mówił, hojne wejście do królestwa, a ono się opiera na czym? Na czym się opiera? Co zrobić, żeby mieć hojne wejście do królestwa? Aby otrzymać wieniec. Wytrwać w czym? W próbach. Czyli inaczej w czym wytrwać? W miłości do Boga. Wytrwanie w próbach równa się wytrwanie w miłości do Boga. Tak wam wychodzi z tekstu? Czyli teraz jak mówimy, że kochamy Boga, to trochę więcej będziemy rozumieć, tak? To nie jest tylko egzaltowane wyznanie z łezką wokół. To jest coś więcej. To musi być przemyślane. Musimy rozumieć, co mówimy. Bo czasami może być tak, że wzruszamy się na miłość do Boga, tak? Ale to jest zwykła duszewność, bo za chwilę się potrafimy pokłócić z mężem, czy z rodziną, czy z dziećmi, zbesztać kogoś, zakombinować coś. Dosłownie za chwilę. O takim upuście takich po prostu swoich słabości. A to jest ważne.
Miłość do Boga, nie mylić z emocjami, prawda?
Tak, tak. Bo miłość do Boga to jest coś więcej niż emocje.
Emocje szybko gasną.
Natomiast miłość do Boga jest widoczna w czynie, jak widzicie.
Tak, dokładnie.
I miłość do Boga najlepiej widać w tym, jak jesteśmy posłuszni. Im bardziej jesteśmy posłuszni Bogu, im bardziej rozumiemy cel prób, tym bardziej nasza miłość jest dojrzała.
Niewątpliwości są dostępne.
Tak, ale też ona jest bardziej dojrzała. To nie są tylko emocje. Nie ma nic złego w emocjach. Natomiast one mają swoje miejsce, natomiast nie na nich budujemy otwarte, hojne wejście do królestwa, nie na emocje. Jezus okazał swoje posłuszeństwo przez to, co wycierpiał. Dał przykład. Więc to jest bardzo ważne, żeby zobaczyć, że wytrwanie w próbie to również dowód naszej miłości do Boga. Czyli to świadczy o tym, na ile Boga kochamy, na ile jesteśmy Mu posłuszni. I tego się uczymy. Też nie należy przerażać się, ale też nie należy tego bagatelizować. Do tego, żeby żyć w posłuszeństwie Bogu, w mądrości i też to posłuszeństwo Bogu też jest, trzeba zrozumieć, co jest posłuszeństwem Bogu, żeby nie wpaść w jakąś tam spiralę takich uczynków, które nie zawsze mają za sobą posłuszeństwo Bogu, tak? To też jest mądrość, dlatego rozważamy Słowo Boże, żeby więcej zobaczyć. Im dalej w tekst będziemy szli, tym więcej będzie widać. Natomiast posłuszeństwo Bogu wyraża się w czynie. Miłość do Boga wyraża się w czynie. I jeśli trwamy w posłuszeństwie, jeżeli nasze próby, które przechodzimy, nie odwodzą nas od Chrystusa, to dowód na to, że trwamy w miłości Bożej. I taki jest cel. Co jeszcze, zobaczcie, trzeba zrozumieć przy tej okazji, 13 werset.
że te próby i te kuszenia
to nie od Boga.
Zrozumieć, że pokusy, mówiliśmy sobie o tych pokusach, mhm. One mogą być w stronę jaką?
Złą.
Złą, diabeł tak kusi, mhm. Tak? Ludzie źli mogą nas kusić do złego, tak?
Mhm. Takie... My sami, nasze pożądliwości.
Nasze pożądliwości no, mogą nas pchnąć do złego i my sobie powiemy, to wszystko sprawia Bóg. No, tak rozumieli to niektórzy, adresaci listu do Jakuba. Nie mówimy, że wszyscy, ale niektórzy tak rozumieli. Bóg nie kusi do
złego.
Do złego nie kusi. Bóg nie kusi do złego. Zrozumieć trzeba, mieć mądrość, rozeznanie, że pokusy do złego nie pochodzą od Boga. Bóg nikogo do złego nie kusi. A kuszą nas własne pożądliwości. Nawet diabeł, jeśli nas kusi, to on wykorzystuje nasze pożądliwości. I też musimy wiedzieć, że nie diabeł jest za wszystko winny. Bo Jakub mówi, że to my jesteśmy winni, jeśli ulegamy. Mieliśmy okazję chyba o tym mówić, bodajże w sobotę, że przez 1000 lat diabeł będzie związany, będzie w ciemnicy, a ludzie będą grzeszyć. To jak? I to będzie dowód, że w tym ciele ten świat jest niereformowalny. Dlatego to ciało i krew nie może odziedziczyć Królestwa Bożego. Ale też warto wiedzieć, że diabeł pobudza nasze instynkty złe, nasze złe pragnienia. On bazuje na tym, prawda? Natomiast ciągle to są nasze pożądliwości, które mogą być pobudzane na różny sposób. Więc trzeba zrozumieć, że kuszenie, próba do złego, popychanie kogoś, sprawdzanie kogoś, czy zrobisz to, czy nie zrobisz, takie wiecie, no spróbuję, czy nie spróbuję, takie drażnienie się z kimś, no. Rozumiecie, to jest takie prowokowanie człowieka, żeby wyprowadzić go z równowagi. Spotkaliście się z tym?
Oczywiście.
Prawda? Nie chodzi o egzekwowanie, nie wiem, pewnych rzeczy. Nie mówię tutaj o wychowywaniu dzieci, bo są sytuacje, że trzeba radykalnie podejść, ale to też się tutaj też uczymy mądrości, tak? Natomiast chodzi o to, że możemy kogoś prowokować, żeby ten ktoś źle zrobił. Specjalnie, tak? Drażnić go. Dzieci potrafią tak drażnić, prawda? Rodziców. Nie wszystkie może, też nie twierdzę, że wszystkie, ale to się zdarza. Jeden człowiek drugiego może drażnić. Niedawno była taka sytuacja, jeden drugiego drażnił, pobili się, jeden zginął. Tak? Bo dał się podpuścić, a chłopaki mówią, zostaw go, odpuść sobie, nie? Ale on się dał sprowokować, zginął. Dlaczego? Sprowokowany został do czegoś, po prostu drażnienie się. I to jest złe. Bóg takich rzeczy nie robi. To trzeba zrozumieć. Że Bóg dopuszcza próby, prawda? Bóg potrafi dać sytuację, która wypróbuje wiarę, natomiast ona nigdy nie będzie do złego. To jest ważne, że próby mogą być do dobrego i do złego. O ile do dobrego Bóg doświadcza, to do złego nigdy. I to trzeba zrozumieć, że jeżeli my chcemy zgrzeszyć, to nie Bóg nas do grzechu popycha. Rozumiecie? To jest bardzo ważne i Biblia to wyraźnie akcentuje.
Teraz na taką samą, na tą samą sytuację można spojrzeć w dwójnasób, począwszy od raju Adama i Ewy i drzewa, z którego nie mogli jeść. I niektórzy mówią, i co? I Bóg chciał, żeby zjedli, żeby zgrzeszyli, żeby później to wszystko się wydarzyło, co teraz mamy. Tak? A my wiemy, że wcale Bóg tego nie chciał. Że była to próba dla pierwszych ludzi, oczywiście, ale Bóg chciał, żeby oni w tej próbie wytrwali i byli Bogu posłuszni, prawda? A oni nie wytrwali w próbie, nie Bóg jest temu winny. A słyszałem, nie wiem, czy słyszeliście, ale są takie nauczania, pseudonauczania, które mówią, że Bóg zrobił tak celowo, bo chciał, żeby oni zgrzeszyli i chciał ich wygnać z raju i tak dalej, i tak dalej.
Jest taka nauka właśnie i ona nie, to nie jest nic nowego. To, co Rafał opowiada, Zresztą jak się czyta taką książkę Niewolna wola Lutra, to tam są, bo to jest Niewolna wola, to jest polemika Lutra z bodajże, kto przetłumaczył z greckiego na łacinę, jak on się nazywa?
O niewolnej woli.
Tak, to Erasm. To jest polemika z Erasmem. O niewolnej woli to jest odpowiedź na otwartą taką opracowanie o wolnej woli Erasma. I to jest polemika, to jest kontra całe te wydanie. I między innymi tam takie sformułowanie jest użyte, że już nie pamiętam dokładnie, ale że Bóg zaplanował wszystko, więc grzech Adama i Ewy też zaplanował. Więc tak do końca w efekcie to jest...
Kto jest winny?
Wszystko jest dobre. Bóg jest dobry, więc wszystko jest dobre. Więc nawet to, że Adam i Ewa zgrzeszyli, w efekcie musi być dobre. Taka teza jest postawiona. W pewnym sensie. Także bardzo ważne, że nic nowego nie ma na tej ziemi. To, co tutaj czytamy, gdzieś tam napisane 200 czy 300 lat temu, miało miejsce również już, jak czytamy list do Hebrajczyków, list Jakuba. Problemy, że co? Pokusy pochodzą od Boga, a to jest błąd. Jeszcze sobie o tym więcej powiemy przy okazji pomocy, natomiast chciałem jeszcze tutaj, żeby wyzbyć się, zaprzestać błądzenia. Cel, prób, zrozumienie jest, żeby zaprzestać, zobaczcie, 16 werset, zaprzestać błądzenia w postrzeganiu pokus. Doskonałość i nienaganność, o której mówi Jakub, zauważcie, popatrzcie na kontekst, to również stwierdzenie: nie błądźcie, moi umiłowani bracia. Czyli zrozumienie, właściwe zrozumienie źródła pokus do złego, tak, żeby im się przeciwstawić, bo dalej będziemy mieli przykład Abrahama, który ofiarował Izaaka i będziemy go omawiać oddzielnie, dokładnie, żeby zrozumieć dlaczego ten przykład jest użyty, tak? Zobaczymy sobie, czy Bóg do złego Abrahama chciał popchnąć, czy do dobrego, też sobie odpowiemy na to pytanie. Na razie chciałbym, żebyśmy zobaczyli jedną rzecz. Bóg do złego nie kusi i trzeba przestać tak myśleć, jeśli ktoś tak myśli. Jeżeli sądzisz, że chęć popełnienia grzechu pochodzi od Boga, że to jest Jego inicjatywa, to się mylisz. To twoje cielesne, grzeszne pożądliwości cię tak zmuszają do tego. Więc nie należy tego przyjąć, bo to od Boga, a należy się temu przeciwstawić, bo to nie jest od Boga. Jeżeli coś od Boga, to biorę, tak? No, ale jeżeli nie od Boga, to odrzucam.
I w przypadku i mężczyzn i kobiet, bo się z tym spotykam, że mężczyźni mówią, mają problem z gniewem i mówią, a bo mężczyzna tak został stworzony, taką ma naturę gniewną, a kobieta z kolei, że w tą drugą stronę, tak, że chce nad mężczyzną panować. I mówią, i to jest tak, też takie usprawiedliwiane jakby niezrozumienie tej natury, właśnie tego, że to nie jest od Boga dane nam, żebyśmy, że dobra jest, no to sobie tak żyjemy, tylko że my mamy z tym właśnie się zmagać.
Więc mądrość i zrozumienie to jest bardzo wielowątkowe. Nie da się tego w kilku punktach opracować. Bo jest w pewnym sensie prawdą to, co mówisz, tylko że też nie należy tego upraszczać w ten sposób. Bo tak jak niewiasta jest poddana wszelkim pożądliwościom, tak samo mężczyzna. Tylko w różnym stopniu, w różnej proporcji, u różnych ludzi. To jest bardzo ważne. Ale pewien też schemat jest pokazany w Słowie Bożym. Ale to wiemy ze studium małżeństwo. Natomiast ważne jest, żeby zobaczyć, że każdy jest kuszony przez własne pożądliwości. A one są przeróżne. Nieważne, jaka to będzie pożądliwość. Ważne, że to będzie pożądliwość. I jej końcem, jeśli jej ulegniesz, końcem jej jest śmierć. I trzeba o tym pamiętać, że nie ma mocnych. Jeśli za tym pójdziesz, to końcem jest śmierć. Nie życie, a śmierć. Że to nie jest bez konsekwencji. Albo jakoś tam będzie. Nie, będzie śmierć. Także to jest ważne, żeby o tym pamiętać.
A gniewać się można na różny sposób. Można to wykrzyczeć, a można nic nie powiedzieć.
Przeróżne rzeczy, słuchajcie. Na różne, naprawdę. Jeżeli człowiek nie wie, jaki jest, to najlepiej się pomodlić do Boga, żeby pokazał, jaki on jest. Bóg to pokaże bardzo dobrze. Tylko też pokaże tyle, ile jesteśmy w stanie przyjąć, bo więcej nie pokaże, bo moglibyśmy się załamać. Więc też pokazuje proporcjonalnie, jacy jesteśmy, ale to, co pokaże, wystarczy. Więc warto o tym, słuchajcie, pamiętać i we wszystkim.
Nie czytamy, żeby Hiob się o to modlił, ale zobaczył to,
tak,
co miał zobaczyć.
Tak, ale Hiob nie jest wyjątkiem, nie? Prawda?
Wyraźny przykład.
Piąty werset.
I w kontekście tego.
Tak, w kontekście tego. Mądrość. Otrzymać od Boga mądrość w przechodzeniu doświadczeń. Potrzebna jest mądrość od Boga. Nasza ludzka nie wystarczy. Nasze mędrkowanie nie wystarczy. Potrzebna jest mądrość od Boga w przechodzeniu doświadczeń. Aby być kim? W 23 wersecie.
Wykonawcą.
Wykonawcą i przeczytajcie kontekst. Kto jest wykonawcą? Bez czego nie można być wykonawcą?
Wysłuchany słowa?
No. Ten fragment mówi o kim? Prosto mówi o słuchaczu i wykonawcy, ale wykonawca kim jest?
Słuchaczem.
Również słuchaczem. No bo żeby coś wykonać, to trzeba usłyszeć. Problem polega na tym, że wykonawca jest również słuchaczem, ale nacisk jest położony na wykonanie. Dlatego tak jest. Tylko musimy zobaczyć, że słuchacz jest tylko słuchaczem, a wykonawca jest słuchaczem wykonującym. Jedno bez drugiego nie jest w stanie istnieć. Nie można być wykonawcą bez słuchania, ale można być słuchaczem bez wykonania. I to jest ta pułapka. Że wszyscy słuchają, ale nie wszyscy robią. Tak jak było dwóch synów z Mateusza, tak? Jeden usłyszał i drugi usłyszał. Jeden zrobił, drugi nie. Nieważne, że on później to zrobił, ale zrobił. A słyszeli obaj. Taki przykład z życia, tak? Żeby być wykonawcą słowa, trzeba je usłyszeć. Ale to prawda, to jest wykonawca, żeby być wykonawcą słowa. Tylko musimy zrozumieć, że też patrzeć w tekst i widzieć, że on też słucha. Czyli co? Próba jest przez całe życie. Cel jest, aby być doskonałym, nienagannym. Czego mamy się nauczyć?
Cierpliwości.
W doświadczeniu. Jak długo mamy być cierpliwi?
Do końca.
Do jakiego końca?
Do życia.
Do końca życia, dobrze. No.
Tak, w taki czy w inny sposób.
Tak, ale do końca życia. Zwycięstwo jest czym? Co za zwycięstwo? Co jest zwycięstwem ostatecznym?
Wejście do królestwa i wieniec.
Spotkanie z Panem, tak? Czyli wieniec żywota. Czyli końcem próby jest koniec naszego życia. Czy ta próba się składa z wielu różnych prób? Tak? Jak należy przechodzić próby?
Zwycięstwo. Z miłością do Boga.
Tak? I?
W posłuszeństwie Boga.
I? Z czego to się bierze wszystko?
Z miłością do Boga. Z czego to się bierze?
No, jak? Co zrobić, żeby wszystko to się udało?
Prosić o mądrość.
No.
Tak.
No.
Tak.
No. Przeczytajmy jeszcze raz ten fragment. Piąty werset. A jeśli komuś z was brakuje mądrości, bo co? Bo coś wcześniej nie gra, coś nie wychodzi. Brak mądrości. Nie wychodzi mi, brakuje mi mądrości. Niech prosi Boga. Czyli bez mądrości od Boga nie da się przejść doświadczeń. Nie da się po prostu.
Nie da.
Nie da się. I o tym trzeba pamiętać. Czyli być słuchaczem i wykonawcą słowa zarazem. Jednocześnie. I tym, i tym. I nie błądzić w postrzeganiu Boga odnośnie pokus. Prób. Prób, pokus. Bo to są. Widzicie, że tu to jest synonim. Że próby i pokusy to jest to samo słowo, tylko w naszym języku tutaj pozytywne, a tu negatywne. Czyli Bóg nie jest źródłem pokus do złego. Nie wolno tak myśleć o Bogu. Dobrze. I teraz za tydzień będziemy rozważać źródło. Możemy nie stukać? Źródło pomocy, czyli o Bogu. I prosiłbym, żebyście na ile tam będziecie mieli czas, czy chęć, czy możliwość, żebyście wynotowali o Bogu. Bo my już o Bogu mieliśmy, prawda? Więc będzie łatwiej, bo wystarczy tylko wykorzystać. Wykorzystać notatki z poprzedniej lekcji. Tylko, że wyselekcjonować to, co tematu dotyczy. Bo tam nie wszystko, co my o Bogu wynotowaliśmy, dotyczy tematu. Ale to, co dotyczy tematu, w tą rubryczkę wstawcie, a jeśli uda wam się jakieś fragmenty, które by to popierały, gdzieś znaleźć, jakieś inne potwierdzające w Biblii, to też zróbcie to, bo ja mam kilka, może jeszcze od was będzie, niektóre może się że takie same będą, niektóre może nie, więc też może z tego skorzystamy i wyciągniemy sobie wnioski. Wtedy całościowe, a na zastosowanie dzisiaj, jak przechodzę próby. Co mogę powiedzieć o Bożej mądrości w moim życiu? Czy wiem, dlaczego spotykają mnie doświadczenia? Czy widzę sens trudnych chwil w życiu? Za tydzień jeszcze tam sobie jedno, dwa pytania postawimy.
Pierwsze pytanie?
Jak
przechodzę próby? Co mogę powiedzieć o Bożej mądrości w moim życiu? Czy widzę sens trudnych chwil w życiu? Czy wiem, dlaczego spotykają mnie doświadczenia? Czyli wracamy do tytułu. Próby, błogosławieństwo czy przekleństwo? No, i za tydzień jeszcze przeanalizujemy sobie to raz. Może ktoś będzie miał jeszcze pytania, to ja chętnie się ustosunkuję. Może będą jeszcze jakieś poprawki, może coś źle powiedziałem, gdzieś się przejęzyczyłem albo coś nie tak, ktoś to zauważył, czy zauważy, to też bardzo chętnie to możemy omówić. I skończymy to źródło pomocy. I wtedy przejdziemy do kolejnej lekcji. A kolejna lekcja to będzie lekcja, o którą między innymi chyba Małgosia prosiła. Bo to będzie lekcja, jak przechodzić próby. Czyli będzie właściwa postawa w przechodzeniu prób i niewłaściwa postawa. Jak się zachować, jak się nie zachować, żeby można było zestawić sytuacje, z którymi się zderzamy, czy właściwie się zachowywaliśmy w tej próbie, czy nie. Czy my ją przeszliśmy zwycięsko, czy tak połowicznie, czy po prostu polegliśmy, tak? Musimy też, wtedy będziemy mieli może jaśniejszą troszeczkę sytuację, jak to robić. Mam nadzieję, że będzie to pomocne w jakimś tam przynajmniej części, a jeśli nie, to będziemy mogli to dalej kontynuować, czy jak będą pytania, to będziemy mogli sobie to rozszerzać, bo to jest oczywiście temat otwarty. Także ja na dziś tyle. Jeszcze raz mówię, gdybyście coś zauważyli, czy chcieli coś dodać do tej lekcji, przemyślicie sobie to w domu, czegoś zabrakło, to za tydzień wracamy.